Liczba ofiar zamachów terrorystycznych w Brukseli wzrosła do 34, z czego 20 osób zginęło w metrze, a 14 na lotnisku, poinformował belgijski publiczny nadawca.
Wcześniej podawano, że w stolicy Belgii zginęło 28 ludzi. Według informacji medialnych rannych jest ponad 130 osób.
A w Brukseli jest nasz korespondent Dawid Nachajowski.
Stacja metra Malbec, nieopodal której dziś rano doszło do wybuchu, znajduje się w odległości około 10-15 minut pieszo od Parlamentu Europejskiego. Stamtąd do Szumana na skróty jest dosłownie kilka minut. Obok tych stacji codziennie przechodzą ludzie, którzy idą pracować m.in. w unijnych instytucjach. Przy stacji metra Szuman z kolei mieści się m.in. budynek Rady Europejskiej, gdzie zwoływane są międzynarodowe szczyty premierów lub prezydentów Unii Europejskiej. W Brukseli zamknięto wszystkie stacje metra. Policja zagrodziła teren na przykład przy Malbecu, w związku z czym poruszanie się po Brukseli jest teraz bardzo utrudnione. Sektor, w którym miał miejsce wybuch, patroluje helikopter, a w całym mieście podwyższono poziom stanu zagrożenia do 4, czyli najwyższego zagrożenia terrorystycznego. Jest ze mną poseł do Parlamentu Europejskiego, profesor Mirosław Piotrowski, który również przybył do Europarlamentu pieszo. Proszę powiedzieć, jak pan zareagował, kiedy dowiedział się pan, co się stało?
Ataku terrorystycznego w Brukseli należało się spodziewać, zwłaszcza po pojmaniu, zastrzeleniu oraz aresztowaniu podejrzanych o organizację ataków w Paryżu. Mimo to trudno zrezygnować z komunikacji lotniczej i metra. Odpowiedzialność spoczywa na władzach belgijskich, które tolerowały od lat enklawy brukselskie nazywane wylęgarnią terroryzmu. Kwestia jest szersza i poważniejsza. Dotyczy braku antyterrorystycznej polityki Unii i rozbijaniu przez nią walki Centralnej Agencji Wywiadowczej z tym największym zagrożeniem dla naszych obywateli.
W Brukseli zwiększono teraz kontrolę bezpieczeństwa i zamknięto parlamentarium, do którego niemalże codziennie przybywają ludzie, aby pozyskać informacje na temat funkcjonowania Unii Europejskiej. Z Brukseli dla Radia Maryja Dawid Nachajowski.
Tymczasem prezydent Andrzej Duda w siedzibie Biura Bezpieczeństwa Narodowego spotyka się z koordynatorem do spraw służb specjalnych, ministrem Mariuszem Kamińskim oraz szefami ABW, AW i Rządowego Centrum Legislacji.
O 15.15 na naszej antenie oraz w telewizji Trwam odbędzie się wywiad z prezydentem.
Ministerstwo Rozwoju przygotowuje założenia do projektu Konstytucji Biznesu. Ma ona regulować zasady prowadzenia biznesu w Polsce.
Wicepremier Mateusz Morawiecki powołał w tej sprawie ekspercki zespół. Tworzą go przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, eksperci prawa gospodarczego, przedstawiciele nauki, prawa, a także praktycy, prawnicy z bogatym doświadczeniem zawodowym.
Koordynatorem pracy eksperckiego zespołu jest wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj.
Resort rozwoju zwrócił uwagę na potrzebę wzmocnienia gwarancji wolności i praw przedsiębiorców oraz uspójnienie prawa gospodarczego.
Niezbędna jest szczegółowa analiza obowiązujących przepisów, podkreśla poseł Wojciech Zubowski, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju.
Powinniśmy tutaj zastanowić się i przyjrzeć tym przepisom prawa, które w tym momencie decydują i regulują kwestie prowadzenia działalności gospodarczej. Wydaje mi się, że kwestią czasu jest sporządzenie swego rodzaju audytu czy przegląd obowiązujących przepisów i zastanowienie się, które z nich mogłyby zostać zmienione, tak by to ułatwienie działalności gospodarczej prowadzić. Wydaje mi się, że tutaj swoje propozycje też mogą zgłaszać przedsiębiorcy, to znaczy czy do tego zespołu, czy też na przykład do Komisji Gospodarki. My w te głosy na pewno będziemy się uważnie też wsłuchiwać.
Ministerstwo zapowiedziało, że w trakcie prac nad Konstytucją Biznesu odbędą się konsultacje społeczne z udziałem organizacji i przedsiębiorców.
W Krakowie działa pierwsza w Polsce poradnia bioetyczna. Placówka służy poradą i pomocą w rozwiązywaniu trudnych dylematów moralnych związanych z początkiem, trwaniem lub końcem życia ludzkiego.
Poradnię bioetyczną współtworzą Międzywydziałowy Instytut Bioetyki przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz Fundacja Jeden z Nas.
Placówkę w ubiegłą sobotę poświęcił ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski.
Poradnia ma charakter punktu doradczego i informacyjnego z zakresu zagadnień bioetycznych, mówi Justyna Gajos, koordynator instytucji.
Mogą to być pytania o in vitro, sposób leczenia niepłodności. To są pytania pojawiające się przy niepomyślnej diagnozie prenatalnej, ale także z końcem życia, na przykład wokół cierpienia, opieki nad pacjentem w stanach terminalnych. Z naszych porad może skorzystać każdy. Poradnia mieści się przy ulicy Bernardyńskiej 3 w Krakowie, przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. I pomysł stworzenia poradni jest tak naprawdę odpowiedzią na to, co obserwujemy i z czym się na co dzień spotykamy. Dużo osób właśnie pyta o te rzeczy i szuka osób, które będą stanie odpowiedzieć na te pytania. To, co przedstawiłam, to są jakieś ogólne działy bioetyki, natomiast każda historia, pytanie to jest osobisty przypadek. Będziemy tutaj udzielać wsparcia i odpowiedzi.
informacji w oparciu o naukę Kościoła katolickiego oraz zasady personalizmu chrześcijańskiego udziela wykwalifikowany zespół bioetyków.
Wśród nich znajdują się m.in. lekarze, pracownicy służby zdrowia, prawnicy, teolodzy i filozofowie.
A szczegółowe informacje na temat poradni można znaleźć na stronie www.poradniabioetyczna.pl.
Rosja teoretycznie wycofuje sprzęt z Syrii. Armia wywozi broń ze strefy walk, ale na jej miejsce trafia inna. Tak informuje jedna z gazet.
Wynika to z analizy zdjęć satelitarnych, której dokonał amerykański ośrodek analityczny Stratfor.
Według ekspertów z Syrii do Rosji wróciła ponad 1/4 samolotów biorących udział w walkach. Na ich miejsce poleciały za to helikoptery bojowe.
Co więcej, w rosyjskiej bazie morskiej w Tartusie miała się pojawić znaczna liczba ciężarówek wojskowych, najwyraźniej wywożących sprzęt.
Rosja nie wycofa się szybko z Syrii. Konflikt wchodzi raczej w fazę długotrwałych walk, mówi poseł Wojciech Skurkiewicz, wiceszef Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.
To pokazuje pozorne działanie Rosji i Władimira Putina. W pierwszej kolejności uspokojenie świata zachodu, że Rosja wycofuje sprzęt, wycofuje swoje uzbrojenie. A mimo wszystko Rosjanie wciąż są w Syrii obecni. Pewnie pozostaną tam długie miesiące, oby nie lata. To pokazuje, że ta wymiana sprzętu, która towarzyszy obecności Rosjan w tym terenie, na tym obszarze, to nie jest wycofanie, tylko jeszcze raz powtórzę, zmiana. Tak więc należy przypuszczać, że Rosjanie przygotowują się może nie na eskalację konfliktu, ale na dalszy toczący się gdzieś wewnętrznie konflikt.
Prezydent Władimir Putin zapowiedział 14 marca wycofanie rosyjskich sił z Syrii, które od września ubiegłego roku brały tam udział w walkach.
Większość z nich stanowiło lotnictwo, dzięki któremu siły rządowe zaczęły zwyciężać w walkach, przede wszystkim z oddziałami demokratycznej opozycji.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.